myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest nonsens! Drugą stronę!
Nie, jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzenienie zakładu.
Tak, dostał.
No jak nie dostał? Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
W audycji Bliżej Życia witam Państwa, Michał Słobodzian. Białe plamy w transporcie publicznym są coraz większe. Do wielu wsi nie dociera żaden autobus. Alarmują organizacje pozarządowe, które prowadzą kampanię społeczną My, pasażerowie, ratujmy transport w regionach. Z analiz Fundacji ProKolej, Instytutu Spraw Obywatelskich, Klubu Jagiellońskiego i Fundacji Nowe Spojrzenie wynika, że sytuacja pogarsza się z każdym rokiem. Problem jest złożony, bo w wielu miejscach pasażerowie wybierają samochody. Co zatem mogłoby poprawić cały system? Dziś próba odpowiedzi.
Bendzitowo, z Lotniki Kujawskie.
Rano, rano jak we wakacje nie chodzą w ogóle autobusy. A wakacje się skończą, to z Inowrocławia przychodzi rano, chyba nie wiem, czy o 7:00?
Rano są autobusy? Szkolne tylko.
Nie ma autobusu żadnego.
Nie ma. Szkolny tylko, są szkolne autobusy chodzą.
Tak. No tak, bo, ale szkolnym autobusem mogą tylko dzieci jeździć.
Tak.
A mieszkańcy
tak
zwykli
nie. Jak jest łaskawy kierowca, to się zabierze, tak? Ale tak.
Zdarza się, że dorosłego
zabierają. No tak.
Ale przemykają oko.
Tak.
Jaka jest Państwa diagnoza? Bo temat wykluczenia komunikacyjnego, szczególnie w mniejszych miejscowościach, no powraca jak bumerang. To jest problem, który narasta z każdym rokiem?
Jak najbardziej. No z roku na rok spadają przewozy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów.
Bartosz Jakubowski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
No jeżeli chodzi o liczbę uruchomionych tras, przy czym to w zasadzie ta liczba uruchamianych tras, a w zasadzie zamykanych tras, tu raczej mówimy o tym, że ten transport lokalny autobusowy się dość poważnie zwija. Ona tak naprawdę jakby naśladuje ten spadek pasażerów, tak? Pasażerowie spadali nam szybciej niż liczba tras i w tym momencie tak naprawdę obserwujemy dostosowanie się jakby oferty do tego, jaki jest, ilu jest pasażerów, tak? Że to trochę, że tak powiem, przewoźnicy autobusowi do tej pory jechali tak jakby na kredyt i ten kredyt zaufania w zasadzie zaczyna się kończyć już od jakichś 2-3 lat.
Normalnego PKS-u czy jakiejś prywatnej linii
nie ma żadnego PKS-u.
To jak sobie radzą osoby, które nie mają samochodu?
No to jadą albo na przykład do Złotnik, to jadą albo rowerami, czy do lekarza, to się z kimś zabiorą, jak ktoś jedzie samochodem i tak.
A rowerem ile jest do Złotnik?
10.
10 kilometrów tak. Rowerem to już jest kawałek.
Tak. Tak.
Czyli nie każdy może, bo jak ktoś jest starszy, to może nie.
No, z tych młodszych właśnie. To jadą, a ci, co nie mają samochodów, to jest problem. Bo ci, co mają samochody, co ze wsiądą, jadą. Ale nie wszyscy mają, tak. Starsze, to tak na przykład emeryci, no to tam. To nie mają. To tam kogoś albo poproszą, jadą z kimś, żeby ich zawieźć.
Z Państwa analizy raportu wynika, że z dawnej sieci PKS-u zlikwidowano już połowę tras. Do 20% polskich wsi nie dociera jakikolwiek transport publiczny, a do wielu pozostałych nie więcej niż 2 autobusy dziennie. Dlaczego taki spadek? Pan mówi, że przewoźnicy jeździli na kredyt, bo coraz mniejsze zainteresowanie. Może to jest problem, że po prostu nie opłaca się organizować tego transportu?
Wie pan, no możemy również dobrze odpowiedzieć, czy opłaca się organizować służbę zdrowia, szkolnictwo i wiele innych rzeczy, które jednakowoż istnieją i ludzie z nich korzystają, aczkolwiek ich opłacalność jest dość wątpliwa. Po pierwsze trzeba się cofnąć w czasie do lat 90., kiedy na początku jednak w tej nowej rzeczywistości najpierw zaczęli się pojawiać prywatni przewoźnicy, którzy zaczęli oferować nowe trasy. Odbywała się ich walka z dawnymi przedsiębiorcami wydzielonymi z PKS, które często PKS-y przegrywały, tak? Natomiast odbijało się to na nie tyle ogólnej liczbie kursów tak globalnie, natomiast o tym, że te kursy do mniejszych miejscowości przestawały się opłacać. One też były ogarnięte wtedy dużym bezrobociem. No i wówczas zaczęła się pierwsza fala likwidacji. Ona troszeczkę się odbiła na początku XXI wieku, tak, gdzie ta sieć trochę już okrzepła, coraz bardziej zwiększała się motoryzacja w Polsce. Te dojazdy do pracy już nie były tak, że pół miasta jechało do kombinatu, tylko to była sieć dość bardziej rozproszona, więc i trudniejsza, tak. Natomiast jeżeli chodzi o organizację transportu, no to poza miastami nic się w tym zakresie nie zmieniło. Przewoźnicy autobusowi bazowali na własnym know-how, a w zasadzie na jego braku, jak to w warunkach kapitalistycznej gospodarki należy to robić. Byli raczej pozbawieni wsparcia publicznego, a w publiczne interwencje, jak chociażby centralne zakupy autobusów szkolnych realizowane od końca lat 90. przez potem ponad dekadę, no to tak naprawdę jeszcze bardziej odbierały im klientów, bowiem autobusy były kierowane do gmin i woziły już tylko uczniów, tak? Tymi autobusami nie jeździł nikt więcej. I w tym momencie dochodzimy do sytuacji, gdzie ta kolej, która była takim chłopcem do bicia, ale jednak dostała terminarami finansowania regulacje prawne, stan kolei podniósł się, natomiast transport autobusowy taki szansy nigdy nie dostał. To te PKS-y w jakiś sposób upadają.
No ciężko.
A ma pani prawo jazdy?
No nie mam. No mam rodziców, pomagają rodzice. Mąż. No nie jest łatwo, nie? Jest ciężko, po prostu jest ciężko. Powinny być autobusy czy jakieś busy. Mąż pracuje od rana do wieczora.
Czyli jest pani jakby bez środka transportu?
Bez środka, tak, transportu. No jest ciężko, po prostu jest ciężko, nie? Albo do sąsiada, albo tata z pracy. Musi się urwać, więc żeby gdziekolwiek jechać, za wieś.
Widzę, że tutaj są bloki, tak?
No tak, duża wieś, tak. Nie? Sporo mieszkańców.
Są to takie osoby jak pani, które nie mają prawa
tak,
jazdy?
Tak, dużo jest bardzo osób takich. Tak.
Jak sobie radzą?
No też ciężko, nie? Też ciężko, nie? No, by się przydały po prostu autobusy i jakieś tam busy, nie? By się przydały.
A miałby kto jeździć, jak pani myśli? Czy wtedy by się okazało, że puste będą jeździć?
Mi się wydaje, że nie. Jakby tak ustalili, wie pan, jakieś tam godziny. Mi się wydaje, że nie.
Zatrzymujemy się na moment przy codzienności mieszkańców wykluczonych komunikacyjnie. Jak to przekłada się na ich życie?
Badaliśmy, jak to przede wszystkim wygląda u uczniów, tak? I to jest dość silny probierz, ponieważ przy wierzchu średnich jeszcze nie mogą prowadzić samochodu, a już muszą wyruszyć na... Już nie zapewnia się obowiązkowego dojazdu autobusami, bo to już nie jest obowiązek żadnego samorządu. Natomiast nie mogły jeszcze prowadzić samochodu, więc w oczywisty sposób są na te autobusy skazani. No i tu wyniki były zatrważające. Tak naprawdę młodzież z obszarów wiejskich albo wybiera te szkoły, gdzie jest jeszcze w stanie w jakikolwiek sposób dojechać, albo po prostu już musi decydować się na internat, nawet jeżeli jest to stosunkowo blisko ich domu, na przykład rzędu odległości 30 km. Brak transportu lokalnego po prostu odcina przede wszystkim dostęp do edukacji i wciska tych młodych ludzi, jeżeli tylko są w stanie w jakikolwiek sposób sobie to zapewnić, wciska ich w samochody osobowe. To jest wymuszona konieczność korzystania z samochodu. Tak? Nie dlatego, że ja chcę z nim mieć samochód, tak? Tylko dlatego, że ja muszę, bo bez niego ja sobie po prostu nie poradzę, nie dojadę, nie uzyskam lepszego wykształcenia, nie dostanę pracy, bo to też jest druga kwestia, tak, którą nawet ostatnio nareszcie dostrzegło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, że dojazdy do pracy są problemem, że jest to tak naprawdę bariera, że wydaje się, że pracodawcy mają w tym momencie problemy z pozyskaniem pracowników, ale to wynika z tego, że pracownicy często nie są w stanie dojechać.
Tutaj z perspektywy Ojrzanowa, to tak powiem panu, że to tak, no trudno, bo jak ja mam tutaj dojezdam do drogi powiatowej, to jest około 2 kilometry, więc stąd to młodzież i tak ktoś by musiał, albo by szła na pieszo, gdyby był tam gdzieś przystanek. Następne kolonie, bo my to nazywamy koloniami, które docierają do tej głównej, no to jest też około 2 kilometry, więc każdy by musiał i tak dotrzeć do tego pewnego punktu, tak? A jak cofnąć się parę dekad wstecz, to my mamy na przykład nasza kolonia, która łączy się z drogą wojewódzką w kierunku Jeżewa, gdzie na Inowrocław dużo młodzieży jeździło do szkoły i tam był autobus i go nie ma. To fakt. I ta młodzież potem ten kierunek swój uczenia wybrała zupełnie inny, czyli Bydgoszcz, bo jest łatwiej, tak? Jest łatwiej dostać się do Łabiszyna, z tego Łabiszyna do Bydgoszczy. Czyli stracił Inowrocław, to młodzież gdzieś tutaj, bo nie jedzie żaden autobus wtedy tamtą drogą wojewódzką, nie?
No i młodzież podejmuje decyzję nie przez pryzmat tego, gdzie chciałaby się uczyć, nie, tylko gdzie dojechać.
Też. W dużej mierze tak. W dużej mierze tak, jak dojechać. No ja zauważam, że też dużo młodzieży jest gdzieś na internatach, tak? Gdzieś na bursach, gdzieś na wynajętych pokojach, żeby było łatwiej.
Gdyby była lepsza komunikacja, to może mogliby dojeżdżać do domu.
Być może, bo teraz patrzę też globalnie, czyli patrzę gminnie. Zaochowo jest taką wsią naprawdę też rozciągniętą. Tam nie jedzie żaden wojewódzką drogą autobus, bo tam dużo młodzieży właśnie gdzieś zostaje na internatach. Już teraz patrząc, nawet właśnie nie patrząc miejscowością moją, tutaj gdzieś tylko tak globalnie gminą Łabiszyn, no to można by powiedzieć, że znalazłby jeszcze trudniej, jeszcze wsie, które mają jeszcze trudniej niż my tutaj.
Kolejna duża grupa osób z problemami to osoby starsze, które nie mają samochodów.
No to oni są tak naprawdę w najgorszej sytuacji, jakby na to nie patrzeć, ponieważ no ile młodzież jeszcze może liczyć na to, że rodzice ich dowiozą, osoby powiedzmy już w jakimś tam wieku starające się o pracę, w jakikolwiek sposób szukają tego dojazdu, żeby zapewnić sobie jakiś dochód i no niestety kupić ten samochód i te większość zarobków przeznaczyć na to, żeby jednak jakoś funkcjonować. No to w przypadku osób starszych, tak jak pan mówi, jest to bardzo duży problem i tu też warto zwrócić uwagę na to, że statystyki wypadków wskazują, że starsi ludzie dużo częściej, kilkadziesiąt razy częściej niż ogół społeczeństwa ponosi śmierć w wypadkach. drogowych jako piesi, tak? Czyli wynika z tego, że oni w jakikolwiek sposób próbują dotrzeć, ale no wokół siebie nie mają tej tony blachy i giną po prostu na drogach, nie mają zapewnionego dobrego transportu.
To jest gdzieś jednak rodzina i ta rodzina dowiezie do lekarza czy tam do szpitala. To nie mamy takich mieszkańców, żeby oni sami byli, nie? Samotnie zupełnie. Jest może jedna pani, gdzie faktycznie syn pracuje, ale gdzieś córka dojeżdża. Gdzieś pani, ale powiem panu, że też są te osoby starsze jednak samodzielne. One na rower wsiadają. My mamy tak około 4-5 kilometrów do Łabiszyna akurat, czyli takiej większej miasteczka, gdzie można wszystko załatwić. I one sobie radzą.
No, jak sobie radzimy, kto ma samochód, to jedzie swoim samochodem. A dzieci do szkoły, no to autobusy szkolne są, nie?
A jak ktoś nie ma samochodu, to...
No to co? No to albo się czeka, albo na inny termin się przestawia, albo kogoś się najmuje. Wie pan, z jednej strony to też jest tak, że kiedyś nie było tyle samochodów, nie? A teraz gdzie kto pracuje, to musi mieć samochód, bo w każdym kierunku każdy ktoś jedzie. No to jak ktoś ma samochód, no to jedzie tym samochodem. A przez to, że ludzie mają samochody, to może te autobusy wycofali. No bo kiedyś nie było tyle samochodów, autobusy chodziły. Rano był za 27, później był o pół dwunasty, o czwarty, nawet o szósty wieczorem był autobus. No ale skoro ludzie tyle samochody mają, to wie pan, ja nie idę i nie czekam na autobus, tylko jak mąż jest w domu, jesteśmy na emeryturze, no to siadamy i jedziemy do lekarza, nie? Taka jest sytuacja każdego z nas.
A gdyby mąż pracował, to byłby już kłopot.
A kiedy mąż pracował, to chodziły autobusy.
Państwo proponują, by zdefiniować minimalne standardy gwarantowane wszystkim obywatelom i porzucić mit o samofinansowaniu się komunikacji autobusowej, bo transportu publicznego po prostu nie da się finansować z samych wpływów z biletów, więc jak to powinno być zorganizowane? Jakie pomysły na przyszłość?
No główna kwestia jest taka, że w Polsce tak naprawdę nikt nie ma obowiązku zapewnienia transportu publicznego. Żaden szczebel samorządu, żaden rząd. Poza tak naprawdę przewozami szkolnymi, o których już mówiłem, które gminy muszą zapewnić, jeżeli droga do szkoły ucznia wynosi ponad 3 kilometry, tak naprawdę nie ma nigdzie w Polsce zawartego standardu, czy wręcz obowiązku organizacji transportu publicznego.
Czyli brakuje takich ustawowych rozwiązań, za którym ewentualnie szłoby finansowanie, bo jak dobrze Państwa rozumiem, no to po prostu trzeba ten system dofinansowywać.
Pieniądze tak naprawdę w tym systemie są, tylko wydawane są zupełnie bez kontroli, ponieważ kwota rzędu 700 milionów złotych w tym momencie idzie na dopłaty do ulg ustawowych dla przewoźników autobusowych. Z tym, że te pieniądze są wydawane w zasadzie bez kontroli, na co już Najwyższa Izba Kontroli wskazywała wielokrotnie, że samorządy, które te środki z budżetu państwa przewoźnikom przekazują, nie są w stanie tego skutecznie skontrolować, więc rodzi się tam pewna szara strefa. No dopłaty do ulg otrzymywane są również przez przewoźników komercyjnych, którzy świadczą przewozy dalekobieżne, co już w ogóle jest pewnego rodzaju patologią, no bo tak naprawdę im większe zyski, tym większe dopłaty. Więc te dopłaty nie idą tam, gdzie kursy są nierentowne, tylko tam, gdzie są najdroższe bilety. No z drugiej strony przewoźnicy, jeżeli otrzymują te pieniądze bez żadnej kontroli i dotrzymują je za wystawienie biletów ulgowych, to nie są zainteresowani zwiększaniem jakości usług, nie są zainteresowani zwiększaniem liczby kursów, nie są zainteresowani zwiększaniem liczby przewożonych pasażerów, tylko są zainteresowani z wystawianiem biletów z ulgami ustawowymi.
Kiedyś autobus tu wstawili, no i autobus przyjechał z Jordanowa do Będzitowa i postał tam ileś tam minut, bo to ma przystanek. No i autobus jechał z powrotem pusty, bo nikt nie jechał. A nawet był autobus, że z Bydgoszczy jeździł do Będzitowa przez Łabiszyn. Też był już taki autobus. Ale ludzie samochody mają, to każdy wygodny siada w samochód i jedzie tam, gdzie trzeba, nie?
No właśnie, jak ktoś nie ma ani samochodu, ani prawa jazdy, no to wtedy jest problem.
To jest problem. Albo jak ktoś już jest starszy, no i rzeczywiście nie ma samochodu, no to jest problem. Jak ktoś jest na przykład na emeryturze, bo tu jest jeden pan na emeryturze, a jest jeszcze, że może jeździć, no to najmną go i on jedzie, zawiezie, przywiezie, zapłacą mu za paliwo, no i taki lokalny taksówkarz. No i także, no trzeba sobie radzić, no bo jak?
Proponują Państwo tak, żeby przekazać część z rosnących przychodów podatkowych samorządom, to byłyby pieniądze ewentualnie na dopłacanie do tego transportu publicznego, tak? Jeśli dobrze rozumiem.
To troszeczkę jest tak, że to się źle kojarzy, że jeżeli my chcemy rozwiązać jakiś problem, to trzeba nałożyć jakiś kolejny podatek albo komuś zabrać. Właśnie chodzi o to, że w tym systemie tak naprawdę nie trzeba nikomu zabierać. W tym systemie pieniędzy jest dość sporo i na dobrą sprawę wystarczyłoby po prostu przesunąć środki, które obecnie są wydawane na dopłaty do ulg ustawowych, na to, żeby wesprzeć samorządy, które aktywnie ten transport chcą tworzyć, tak? Ponieważ głównym argumentem tak wszędzie powtarzanym jest to, że większość samorządów nic nie zrobiło. No też trzeba pamiętać, że samorządy kierują się swoją pokrętną logiką, pod tym robimy to, na co jest dofinansowanie. Tak naprawdę gdyby stworzyć program dofinansowania wydatków na transport publiczny, to w tym momencie jest duża szansa, że samorządy zachęcone tym, że są na to środki, byłyby w stanie w końcu po te środki sięgnąć. Natomiast no to też musi być metoda taka, która będzie w jakiś sposób promowała efektywność, tak? Czyli ten samorząd, który aktywnie organizuje transport, no powinien dostawać te pieniądze, natomiast ten samorząd, który nie robi nic, no to musi niestety się troszeczkę wysilić i sięgnąć po te pieniądze.
Jesteśmy w tej chwili w Jerzewie, gmina Łabiszyn. Jest wiata przystankowa, ale nie ma tu żadnego rozkładu. Połamana ławka, wybita szyba częściowo. Pytanie, czy jeździ tu jakiś autobus?
Od dawien dawno nic nie jeździ.
Ale są przystanki tutaj niedaleko sklepu.
One po prostu są, bo są niezniszczone jeszcze, dlatego są.
Jak sobie radzą ci mieszkańcy, którzy nie mają samochodów?
A nie, już teraz są takie czasy, że wszyscy mają.
Tak. Wszyscy a nie ma starszych na przykład osób, które by chciały gdzieś
dotrzeć? Ale to z nimi mieszkają, to są domy wielopokoleniowe i wszyscy razem mieszkają. I młodsi włożą starszych, nie ma problemu. Są na tyle takie zgodne, dobre rodziny, że oni tam sobie nawzajem wszyscy pomagają, także nie ma problemu żadnego.
Od dłuższego czasu trwają prace nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, jednak te prace przedłużają się.
Przedłużają się dlatego, że po ogromnej fali krytyki, jaka spadła na ten projekt, który został opublikowany na początku tego roku, zmienił się nieco skład osobowy, który pracuje nad tą ustawą. Zostały przyjęte nowe założenia, częściowo uwzględniające to, o czym się rozmawialiśmy, tak? Czyli grantowy system wsparcia dla samorządów, włączenie przewozów szkolnych w system przewozów otwartych, tak? Żeby te autobusy nie woziły tylko uczniów, ale żeby były dostępne dla wszystkich. W jaki sposób ograniczenie liczby organizatorów, żeby nie dochodziło do przerzucania się odpowiedzialnością. I to, żeby po prostu te dopłaty do ulg, o których mówimy, żeby były przekazywane wtedy, kiedy następuje właśnie porozumienie pomiędzy samorządami. Czyli to, czego najbardziej brakuje w tym momencie, ponieważ często jest tak, że maleńkie samorządy nawet starają się organizować ten transport, ale on ma bardzo mały zasięg, bo jest w zasięgu jednej gminy. To taka zachęta dla tych samorządów, żeby one zawierały ze sobą takie sojusze w zakresie organizacji tego transportu zbiorowego i za to otrzymywały wynagrodzenie.
Czyli rozumiem, że prace trwają.
Długo trwają, ale jest szansa, że być może nareszcie doczekamy się dobrego projektu.
Lubostron miał problemy, nawet radny z tamtego okręgu skłaszał te problemy z dojazdami właśnie gdzieś do szkoły Żnin, gdzieś ze Żnina Gąsawa, bo dużo młodzieży tam się udaje uczyć się po gimnazjum, teraz będzie już to po 8 klasie. To tam były zgłaszane, że ten właśnie jest poranny wcześniej, ale potem nie ma żadnego, który byłby w tych godzinach na takich,
żeby wrócić,
koło 15. One są gdzieś na 18. Wiem, że oni coś tam wywalczyli pewnie i mają, ale to był problem. Jako Lubostronia to był problem.
Pomysłów nie brakuje. Prace nad nowelizacją ustawy o transporcie publicznym, jak słyszeliśmy, trwają. Chciałem porozmawiać o tym z Państwem, jak dostępność do komunikacji publicznej wygląda w Państwa miejscowościach. Byłem w trzech wsiach. Zdania są podzielone. Są osoby, które mimo, że autobusy nie docierają do wsi, no mówią, że tak naprawdę te autobusy nie są potrzebne, no bo mieszkańcy sobie radzą, wszyscy mają samochody, dowożą się wzajemnie, ale są osoby, które nie mają prawa jazdy czy samochodu i mówią, że taki autobus, taka linia byłaby bardzo potrzebna. Co Państwo o tym sądzą? Jak dostępność do transportu publicznego wygląda tam, gdzie Państwo żyją na co dzień, w Państwa miejscowościach, gminach, wsiach? Autobusy są Państwu potrzebne? Może samochody są tak powszechne, że lokalne linie tracą rację bytu? Jak Państwo sobie radzą tam, gdzie autobusy nie docierają? Dwa numery do Państwa dyspozycji. 52 345 5060 i drugi numer 52 345 5090. W materiale pojawił się także wątek dojazdów do pracy. Jak to jest z naszą mobilnością? Jesteśmy skłonni, by do pracy dojeżdżać na przykład kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów, czy może jednak szukamy pracy jak najbliżej domu? Jak Państwo rozwiązują kwestię dojazdów do pracy? O tym także możemy porozmawiać. 52 345 5060 i drugi numer 52 345 5090. Organizacje pozarządowe, które prowadzą kampanię społeczną My Pasażerowie, ratujmy transport w regionach, przekonują, no, że te białe plamy w transporcie publicznym są coraz większe. Do 20% polskich wsi nie dociera jakikolwiek transport publiczny, a do wielu pozostałych nie więcej niż dwa autobusy dziennie. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jesteśmy na
tym. Proszę pana, dzwonię w tej chwili, mówię szczerze, ze Szkocji, mieszkam tutaj 12 lat i chciałbym się tylko tak króciutko podzielić taką opinią na temat transportu, jak to wygląda w Szkocji, a jak to wygląda w Polsce.
Proszę bardzo, bardzo ciekawy głos.
Że w Polsce wygląda to fatalnie, a w Szkocji jest naród 5-milionowy, gdzie Polaków jest 40 milionów i tutaj ten transport publiczny, miejski, między miastami, kolejowi, wszystko się opłaca jakoś. Naprawdę są autobusy co godzinę między miastami, po mieście ja jeżdżę bardzo często, przysłowiową złotówkę i jakoś to się wszystko opłaca.
A jeśli chodzi o taki lokalny transport, bo dzisiaj mówimy o autobusach, które miałyby docierać do małych, najmniejszych miejscowości, gminy, tak, wsi, bo to kuleje w Polsce. Przede wszystkim to jak to wygląda w Szkocji?
W Szkocji wygląda, że autobus z takiego miasta Aberdeen, gdzie mieszkam, wyjeżdża w dane miejscowości to daleko co godzinę i jest naprawdę przepełnione, są, jeżdżą starsze osoby, które tutaj samochodami jeżdżą do wieku 70-80 lat. Tych samochodów na przykład jest na rodzinę więcej niż w Polsce. Posiadają rodziny tylko 3-2 samochody.
Ja mimo to wybierają komunikację publiczną.
Tak, i ja bym prosił, że polscy decydenci by się pojechali gdzieś trochę uczyć. Może nawet do Szkocji przyjechać i popatrzeć, porozmawiać z takimi lokalnymi przedsiębiorstwami czy jakąś gminą czy miastem.
Bardzo dziękuję za głos. Pozdrawiamy Szkocję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. To wam wszystkiego dobrego.
I kolejna opinia. Halo, halo. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie. Proszę bardzo.
No, jak słyszałem, właśnie włączyłem radio i słyszę, że państwo rozmawiacie o transporcie. Prawda? Ja nie chcę mówić tak w sposób białych plamach.
Jakby pan tylko mógł bliżej mówić do mikrofonu.
Chciałem się zapytać po prostu o białej plamie, jaka jest w tej chwili pomiędzy połączeniem z Ronda Jagiellonu w stronę Babiej Wsi. Tramwaje już od dobrych 7-8 miesięcy nie jeżdżą i może państwo wiecie, kiedy wrócą. Co się dzieje tam z tymi wszystkimi podkopami, tam podobno ziemia się zawaliła.
Z tego, co czytałem ostatnio, to tramwaje nie wrócą na tę trasę jeszcze długo. Tyle wiem, ale... Okej,
wrócimy. Nie można tego naprawić.
Ciągle trwają tam prace, ale jeśli jest taka potrzeba, oczywiście będziemy sprawdzać, informować i
bardzo bym prosił, żebyście państwo to sprawdzili. Może zbliżają się wybory, to może w końcu obecny prezydent zdeklaruje się, do kiedy zostanie to naprawione. I ta linia dwójka, szóstka będzie kursowała przez Babią Wieś. Dla mieszkańców jest to bardzo ważne.
Ważne pytanie.
Ja już kilka razy też dzwoniłem do Zarządu Dróg Miejskich, ale tam wszyscy nabierają wodę w ustach, nikt nic nie wie, nic nie mówią, także...
Do sytuacji faktycznie jest skomplikowana i wielu mieszkańców narzeka. Bardzo panu dziękuję za podpowiedź. Dziękuję. Wszystkiego bardzo dobrego. I kolejna opinia. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
Halo.
Witam serdecznie, tylko proszę wyciszyć radio.
Tak, właśnie to robię.
Super.
Ja może trochę w innej sprawie, bo od 2 dni, wczoraj i dzisiaj też na Rondzie Grunwaldzkim są nieczynne światła. Może by jakoś to wyjaśnić, dlaczego?
Pewnie ma to związek z pracami, które tam trwają, prawda? No bo jest...
Jakie prace trwają? Przepraszam bardzo.
Z tego, co widziałem, to nitka grunwaldzka jest rozkopana, także na samym rondzie są problemy, bo także
no tak,
tamtędy przejeżdżam.
To jest jeden z ważniejszych punktów w Bydgoszczy. I coś trzeba z tym zrobić. No przecież tam się bordęga w tej chwili, żeby tam przejechać, nie?
No i też jest niebezpieczne, prawda? Bo kierowcy czasami jeżdżą na pamięć. Apelujemy
o
ostrożność.
Pamięć pamięcią, ale to nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko chodzi o tak zwaną przepustowość. Jeżeli mówimy o jakimś dobrostanie, że tak powiem, obywatelskim, czyli żeby nam było trochę lepiej, no to ci ludzie coś muszą myśleć, no. Przed chwilą słyszałem, wie pan, o tej Babiej Wsi, a ja jeszcze chciałem powiedzieć o Kapuściwkach. Akurat mam teściową na Kapuściwkach, a mieszkam na Miedzyniu, to jadę 40 minut w jedną stronę. No to przecież to jest jakieś idiotyzmy są w tym mieście.
Problem jest taki, że w wielu miejscach równocześnie trwają prace.
No, tak, no, ale
to jest kumulacja.
Czy ludzie nie mają głowy, albo wie pan, zamiast głowy mają worek z trocinami? No przepraszam bardzo. To jest, bo szczycimy się jakąś aglomeracją, która ma ile? 350 tysięcy mieszkańców, no to wypada tym ludziom coś dobrego robić, a przynajmniej nie utrudniać życia, no.
Bardzo panu dziękuję za opinię. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Mamy jeszcze dwie minuty, jeśli ktoś z państwa chciałby podzielić się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o komunikację publiczną, transport publiczny. Tutaj pan Marek podpowiada do którego? A... Podpowiedź jest tutaj od naszego realizatora, że w czwartek będziemy mówili w audycji Bliżej Życia o Babiej Wsi. Także myślę, że odpowiedź na pytania nurtujące naszych słuchaczy z pewnością w audycji się znajdą. 52 345 50 60 i drugi numer z końcówką 90. Do 20% polskich wsi nie dociera jakikolwiek transport publiczny. Do wielu pozostałych nie więcej niż 2 autobusy dziennie, alarmują organizacje pozarządowe. Jak to wygląda w państwa miejscowościach, gminach, wsiach? Jak radzą sobie państwo tam, gdzie autobusy nie docierają? Zwiększenie linii jest potrzebne, czy też nie? Ale o tym porozmawiamy już poza anteną, bo za chwilę reklamy. Proszę do nas dzwonić w każdej sprawie, także pod numer telefonu 52 345 50 90. Czekamy na sygnały o sprawach, którymi powinniśmy się zająć. Także możemy porozmawiać o transporcie publicznym. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.